W dzisiejszym Przed Hejnałem zapraszamy Państwa na spotkanie z profesor Bernadetą Janusz, psychoterapeutką, Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale dzisiaj przede wszystkim współautorka książki Trać i Żyj, bo życie, czytając tę książkę, ten wywiad, rzekę, jest ciągłą, nieustającą stratą. Właściwie już od dziecka, już od małego, im więcej zdobywamy, tym więcej tracimy. Czy tak jest?
Można tak powiedzieć, że różne rzeczy możemy zdobyć przez to, że tracimy. Tak jak pani redaktor wspomniała, na przykład to, że rodzice do małego dziecka nie dostosują się tak w 100%, że nie zawsze przyjdą, to wtedy ono się jakby uczy adaptować do tego, że świat nie dostosowuje się tak w 100% i wyrabia sobie taką możliwość tolerowania tego. Więc można powiedzieć, to się zaczyna od samego początku.
Życie to są takie ćwiczenia z utraty?
To jest bardzo ładne sformułowanie, że to są takie ćwiczenia z utraty.
W książce całość podzielona jest na rozdziały, a te rozdziały odpowiadają okresom w życiu człowieka. Dzieciństwo, później młodość, dorosłość, później już ta dojrzałość, no i schyłek życia, starość. Ale, co ciekawe, krzywa szczęścia, o której także Państwo mówicie w tej książce, to jest taka literka U. I wbrew pozorom ten dołek przypada w okresie największych sił życia człowieka.
Można powiedzieć, że to jest taki moment wieku średniego, czy takiej dojrzałej dorosłości, kiedy można by powiedzieć, to co mieliśmy osiągnąć, czy to gdzie mieliśmy dojść, czy mniej więcej to nasze życie osiągnęło jakiś kształt zawodowo i osobiście. Czyli można by powiedzieć, że to jest taki moment, kiedy się musimy jakoś pogodzić, że gdzieś doszliśmy, coś się wydarzyło, ale różnych rzeczy już nie będzie, bo już nie ma tej młodości i możliwości wybierania wszystkiego. No i dla wielu osób to jest trudny okres. Czasami trudno im się z tym pogodzić, albo ten bilans jest jakiś taki, że sobie wyobrażają, że albo widzą wtedy, że moje wybory nie były tak do końca może podyktowane tym, co chciałam. Może tak się życie ułożyło, za dużo zaakceptowałam. I wtedy przychodzi taki czas pewnego smutku, takiego uświadomienia sobie takiej większej utraty tego życiowego kierunku. Ale też, jak pani wspomniała o tej literce U, tym wieku średnim, to jest też taki, jeżeli ludzie żyją w rodzinach na przykład, to wtedy oni mają dużo tego zaangażowania, na przykład są dorastające dzieci, starzejący się rodzice i czasami dużo jest tych wymagań wobec tej późnej dorosłości. A jeżeli z kolei ludzie na przykład nie założyli rodziny, nawet jeżeli to świadomie wybrali, prawda, czy że nie mają dzieci, bo to była ich decyzja, ta decyzja jakby zostaje potwierdzona, nie? Już nie mogę być matką, ojcem można być dłużej, ale że jest to taki czas, kiedy widzimy, że to życie przybrało jakiś bieg, a jakiegoś nie przybrało i myślimy, ile na to wpłynęliśmy, mogliśmy wpłynąć, czy tak chcieliśmy, czy nie. Także to jest taki ten moment, kiedy sobie musimy czasami coś wybaczyć, albo też pomyśleć, tak jak ta książka ma tytuł Trać i Żyj, nadany przez wydawnictwo Mando, które tak odczytało filozofię tej książki, że to jest ten moment tych utrat, ale co teraz mogę zrobić, żeby z jednej strony je zaakceptować i mieć wolność, która płynie z tej akceptacji, a z drugiej strony zacząć wybierać i zacząć też jakby, może dla niektórych to będzie bardziej autoryzować moje wybory, albo też uznać, że więcej już nie chcę żyć tak średnio, albo tracić, że albo się godzę z tym, gdzie jestem, albo próbuję to zmienić. Także to jest taki moment, kiedy często niektórzy ludzie stają się smutni, przychodzą do terapeuty, stąd możemy trochę więcej o tym okresie wiedzieć u różnych osób.
Najwięcej u terapeuty jest właśnie osób w takim wieku średnim?
Trudno powiedzieć, bo nie wiem, czy były robione takie statystyki. Jak wiadomo, dzisiaj dzieci i młodzież, szczególnie młodzież, to jest taka grupa, którą obejmujemy swoją opieką. Ja przez moje całe prawie zawodowe życie byłam terapeutką osób dorosłych i rzeczywiście miałam bardzo dużo pacjentów i pacjentek w tym wieku. Ale kiedy ludzie zdają sobie sprawę, że coś, w co bardzo dużo zainwestowali, na przykład nie udało się, na przykład związek, co nie znaczy, że to przekreśla całe ich życie, bo to przecież o to chodzi, żeby zobaczyć też w tym związku, który się nie udał, dużo dobrego, który ten związek dał i mnie jakoś stworzył, ale się skończył i jest ten ból, który trzeba jakoś zintegrować, na przykład jeśli chodzi o związek.
Odnoszę wrażenie, że przez pierwszą połowę życia, może nie przez pierwszą połowę, ale rzeczywiście do tych lat średnich, kiedy część osób przechodzi tak zwany kryzys wieku średniego, chociaż wiem, że terapeuci nie lubią tego określenia i wręcz negują takie pojęcie, ale zanim ten moment nastąpi, część ludzi żyje niejako projektując wszystko na przyszłość, na swoją lepszą wersję siebie. Jeszcze tylko się odchudzę, będę świetnie wyglądać, jeszcze tylko zrobię ten kierunek studiów, jeszcze zrobię to, jeszcze zrobię tamto, jeszcze tu pojadę, jeszcze tam pojadę i już moje życie będzie szczęśliwe i wspaniałe. No ale przychodzi ten moment, kiedy to wszystko nie nadchodzi, a czas ucieka i już pewne drzwi się zamykają.
No właśnie, dokładnie tak, że dopada nas jakaś taka realność kalendarzowa naszego życia, tego czasu, że przestajemy to projektowanie w przyszłość. To jest bardzo dobre określenie, bo takie odsuwanie na jutro czy orientowanie się na przyszłość czasami powoduje, że tracimy taką perspektywę, że życie jest teraz. Że oczywiście, że jest jakaś przyszłość, jakaś przeszłość, ale to najważniejsze, kiedy my jesteśmy z innymi, ze sobą, jest jakoś też teraz, prawda? Ten właśnie moment jest bardzo ważny i być może ta druga połowa życia daje nam taką świadomość, że życie jest teraz, nie gdzieś tam w przyszłości.
Jak się zastanawiałam nad wydźwiękiem tego tytułu Trać i żyj, to pomyślałam, że w gruncie rzeczy on jest bardzo optymistyczny, ponieważ tak jak w tej pierwszej części pani tłumaczy, straty są też wyzwoleniami, uwalniają nas od pewnych obciążeń.
Można by powiedzieć, jeżeli jestem w stanie zaakceptować, że coś straciłam, że czegoś już nie będzie i jakby przyjąć ten ból, ale też na przykład wtedy widzę, nie mam przyjaciółki albo ktoś zmarł i po jakby uporaniu się z tym mogę pomyśleć, ale mam przestrzeń na coś nowego. Jak przestaję na przykład walczyć, żeby kogoś, nie wiem, zmusić, żeby się leczył albo coś innego zrobił i mówię sobie, zrobiłam co mogłam, muszę się pogodzić, to wtedy jest jakaś wolność, jest jakaś przestrzeń, żeby pomyśleć o czymś innym. Gdyby tak też odwołać się do takich strat spoza cyklu życia, kiedy ludzie nie mogą się pogodzić, na przykład, że ktoś bliski zmarł, to wtedy cały czas są myślami, uczuciami, dlaczego to się stało, kto zawinił, jakby to mogło być inaczej. I właśnie wszystko inne przestaje istnieć, czyli wtedy możemy powiedzieć, że to ich życie, relacje z innymi, z przyrodą, zawodowe, z Bogiem, z wszystkim, czym ludzie nawiązują relacje, są trochę w cieniu, że ta niemożliwość tracenia, przesłaniać zaczyna wszystko. I wtedy to życie, ten zakres życia się zmniejsza, albo ono się staje takie zamglone, albo idzie w cień.
Komu jest łatwiej radzić sobie ze stratami? Bo są ludzie bardziej odporni i mniej odporni. Da się wypracować w sobie taką umiejętność radzenia sobie?
Właśnie w tych rozmowach z Moniką Rusin i Sławkiem Rusinem się nad tym zastanawialiśmy i można powiedzieć tak, że są ludzie, i to też jest taka moja obserwacja, którzy wyobrażają, nie o to chodzi, że rzutują wszystko, co ważne, do przodu, ale też jakby taką mają świadomość odchodzenia, takiego, no na przykład jak patrzymy na ogród, to patrzymy nie tylko, że róże kwitną, ale patrzymy, że one też więdną, prawda, żółkną, że jest dookoła też we wszechświecie taki cykl właśnie rodzenia się i zamierania.
Że wszystko płynie, jest w nieustannym ruchu.
Tak, 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 jak najbardziej. I że jak widzą, że inni się starzeją albo że coś tracą, to sobie wyobrażają, no jakby to było, jakby to się przydarzyło mnie, prawda? Jakbym zachorowała albo została sama, albo straciła dom, albo straciła kraj, bo różne rzeczy się dzieją na takiej arenie też politycznej. I to mi się wydaje, jest takie, tak jak pani redaktor powiedziała, ćwiczenie z utraty, takie rzutowanie siebie w przyszłość. Ktoś może powiedzieć, no moje dzieci odejdą do innego miasta, dzieci wychowujemy nie dla siebie, tylko dla świata, można powiedzieć. Jak to będzie? I że to jest to coś takiego, co się dokonuje w mojej głowie, że ja się przygotowuję na moje starzenie się, przygotowuję się na moją śmierć i że to, myślę, że jedni ludzie mają taką, można by powiedzieć, naturalniejszą albo wyćwiczoną, albo wypracowaną. Trudno powiedzieć, skąd to się bierze tak do końca, że no jesteśmy częścią właśnie tak przyrody, wszechświata. Przychodzimy, odchodzimy. A ta druga grupa, to bym powiedziała, że jest lęk. Jest więcej lęku, żeby mnie to tylko nie spotkało, prawda? I wtedy ten lęk jakoś bardziej paraliżuje.
A da się wypracować w sobie taką zgodę na straty? Na to, że to życie jest właśnie takim ciągłym płynięciem?
Przykłady osób, które potrafią to tak przyjąć, tak jak powiedziałam, pokazuje, że da się, że tak. Próbowaliśmy pokazać właśnie, że zmierz się z tym, że troszeczkę ta książka, jej intencją były właśnie takie ćwiczenia z utraty.
I tak jak wcześniej mówiłyśmy, straty mogą być czymś bardzo dolegliwym, ale mogą być też takim elementem wyzwalającym. 80-90% osób, tak jak Państwo piszecie w tej książce, radzi sobie ze stratami bez pomocy psychoterapeuty. Inni nie. Czy wie Pani, od czego zależy to, że ktoś będzie umiał sobie radzić z pewnymi stratami, a ktoś inny nie? Bo tak jak ta krzywa szczęścia pokazuje, jednak pod koniec życia znowu to szczęście wzrasta w tej literce U. Po tym dołku, który przychodzi w kryzysie wieku średniego, potem jakby człowiek godził się z tym, że już pewne opcje, pewne drzwi są zamknięte i zaczyna doceniać życie takim, jakie ono jest.
No ja myślę, że my jako ludzie, nie wiem jak to nazwać, że składamy się z całej naszej jakby historia jest w nas, prawda? Cała ta nasza jakoś taka biografia i wyobraźmy sobie, że ktoś miał tak dużo utrat na początku życia, że nie można o takiej osobie powiedzieć tak łatwo, żeby można było uznać trać żyj, bo po prostu też trzeba to powiedzieć jasno, że jak ktoś doświadcza tylu utrat, że dziecko nie ma takiej możliwości zrobienia tych ćwiczeń z utraty, bo żeby trzeba mieć jakąś taką podstawową ufność i trzeba trochę na początku dostać. Więc jakbyśmy sobie wyobrazili, że ktoś nie miał poczucia bezpieczeństwa, nie rozumiał świata, było jakoś groźnie w jego najbliższym otoczeniu, no to taka osoba żyje w takim stanie, żeby przetrwać, prawda? Żeby wytrzymać lęk, że może się kompletnie jakoś wycofać. I wtedy mówimy o takim w tej książce o lękowych stylach przywiązania, że nie będzie starała się, nie będzie w ogóle jakby za bardzo wchodzić w relacje, czy za bardzo jakoś w ogóle wiązać, że będzie w takim stanie przetrwania całe życie, takiego kryzysu, czy jakiegoś zamrożenia, nie kryzysu, ale zamrożenia i przetrwania. I wtedy być może jak coś bezpiecznego znajdzie, to stracić to będzie dużym ryzykiem dla takiej osoby, dużo większym. A można by powiedzieć, jak ktoś dużo dostał jakiegoś takiego bezpieczeństwa i ufności i uczuć, to można by powiedzieć, że jest lepiej przygotowany. Ja nie mówię, że tylko dobre, ale też takiej mądrej miłości z wymaganiami, no to jest przygotowany na to, że jak coś straci, nawet coś bardzo ważnego, że jakoś to wytrzyma, bo ma takie też podstawowe doświadczenie ufności do świata, do innych.
Pisze pani, że wielką sztuką jest docenienie w pewnym momencie swojego życia, że rodzice dali tyle, ile mieli, ile sami dostali, więcej dać nie mogli. I to też jest chyba wielkie szczęście, umieć docenić to, ile się dostało. Mhm. Nie mieć w sobie takich pretensji, że nie było tego aż tyle.
Tak, tak mi się wydaje, że to jest ważna sprawa, żeby móc, no to się też wiąże z zaakceptowaniem utraty, no bo jeżeli komuś rodzice rzeczywiście bardzo mało dali, albo w ogóle ich nie było, albo były jakieś trudne rzeczy, no to rzeczywiście ktoś, porównując się z innymi, to czuje ból, prawda? Czuje ból, czy czuje bunt, ale jednocześnie ważne jest zobaczyć, żeby sobie tą utratę jakoś o niej myśleć, oswoić, zrozumieć, no to jest też pytanie, w psychoterapii zawsze je zadajemy, jak to się stało, jak to rozumieć, prawda? Bo często te osoby, ci nasi rodzice, nie umieli.
Skąd mieli?
Robili, co mogli. Wiedzieć. Właśnie, mieli bardzo jakieś trudne historie. No i można by powiedzieć, to rozumienie z jednej strony pomaga pogodzić się czy wybaczyć, a z drugiej strony no daje nam, jeśli wybaczymy, prawda, to nie wracamy do tego ciągle i to nam daje wolność, no bo jak wracamy, jak nam jest trudno, jak jest w nas to żal czy jakieś oskarżenie, to wiąże naszą energię psychiczną i wtedy nie ma tyle tej wolności.
A nie da się pójść dalej bez wybaczenia i bez zrozumienia?
No, można by powiedzieć, nasze życie nie jest jednowymiarowe, prawda? Że pewnie w wielu aspektach ludzie mogą pójść dalej i różne rzeczy robić, ale wtedy, kiedy ta sprawa rodziców, załóżmy, wróci, no to wtedy w sercu pojawia się coś bolesnego. Wracamy do tego, albo to jakoś rozpamiętujemy i można powiedzieć, część naszej osoby jest gdzieś tym jakoś ciągle związana. Ale oczywiście to nie o to chodzi, żeby ktoś sobie zadał ćwiczenie takie, że o, muszę wybaczyć, bo to jest proces, żeby być bardziej wolny. To jest proces naturalny. Kiedy się to wydarzy, możemy się na to jakoś otworzyć, próbować rozumieć, zastanawiać się i to się może jakby wydarzyć, ale nie muszę tego zaprojektować, zaprogramować. No, to jest pewnie taki bardzo złożony proces i może też to jest ważne, że jak człowiek na jakąś utratę się zgodzi, z czymś pogodzi, czy jakby to wybaczenie nastąpi, no to też to wpływa na inne sfery życia.
Ale to trochę nas szantażuje, to znaczy mówi nam, wybacz, zobaczysz, że będzie lepiej, a ktoś nie potrafi wybaczyć, bo pewne rzeczy go bolą za bardzo.
Mi się wydaje, że to jest też bardzo ważne, żeby sobie to jakoś nazwać. Nie potrafię wybaczyć. To mnie boli za bardzo. I może w życiu tego danego człowieka to właśnie będzie tą utratą, że to mnie boli za bardzo i że nie potrafię wybaczyć i że tak jest i że to jest najbardziej takie naturalne i autentyczne na ten moment w moim życiu, prawda? Ale wydaje mi się, że wolność też daje to, że my powiemy sobie na ten moment nie potrafię wybaczyć, to mnie za bardzo boli, niż jak sobie powiemy nigdy ci nie wybaczę do końca życia i kropka, bo to wtedy coś zawęża, coś ogranicza.
Ale też chyba nie potrafimy sami powiedzieć, jacy będziemy za chwilę i do czego będziemy zdolni i co będzie działo się w naszym życiu. Więc takie kategoryczne stwierdzenia nigdy, zawsze.
Mhm. Bo przecież jest tak, że jak sami mamy dzieci, to zyskujemy jakieś rozumienie, prawda? Inne. Patrzymy inaczej na naszych rodziców. Jak się rozchorujemy, to patrzymy inaczej na te chore osoby. Jak się starzejemy, to też niektóre rzeczy możemy bardziej zrozumieć. Czyli można by powiedzieć, tak do końca siebie nie znamy, jak to będzie za 5, 10, 20 lat. Ale wydaje mi się, że ta ciekawość jest ważna. Ciekawość też siebie w przyszłości.
Już pomału kończąc to nasze spotkanie, zapytam jeszcze raz o tę krzywą szczęścia w życiu w kształcie litery U, bo paradoksalnie na końcu życia ludzie, oczywiście o ile nie cierpią z powodu chorób, jakichś takich dolegliwości, mają szansę na najbardziej pogodny etap w swoim życiu. Co warunkuje to, żeby rzeczywiście ta krzywa na koniec życia poszła do góry?
No, w tej książce rozmawialiśmy o tym, że może taka właśnie umiejętność spojrzenia na swoje życie w sposób taki szerokokątny i wolny, że my myślimy, no tak jak tym rodzicom wybaczamy, tak może czasami i sobie, że różne rzeczy trudne zrobiłam, innym sprawiłam jakiś ból, zadałam. I nie mam co od tego uciekać. To jest trudne, jakby na to spojrzeć, z tym się zmierzyć, uznać to. To też było. Próbować rozumieć. Czasami się da, czasami nie. Ale tak samo, taką samą postawę mieć wobec innych. Ale też pamiętać te momenty, kiedy się odważyliśmy coś zrobić. Też jakby tak w tej książce mówimy, że patrzymy do tyłu i jest ta wdzięczność i że też rozmawialiśmy o tym, że patrzymy do przodu i to nam daje nadzieję, że te nasze ostatnie miesiące czy lata jakoś będą pogodne. No i jeszcze jedna rzecz, o której mówiliśmy w tej książce, to, że jak jesteśmy już starsi, już większość życia za nami, To jest taki moment, że możemy mieć więcej wolności, na więcej sobie pozwolić, może nie chować się, pamiętać, że całe życie za nami, no i mamy prawo różne rzeczy mówić, dzielić się i żeby się nie zamykać, że nasze myśli są ważne, żeby je innym przekazać, że to jest taki w tym sensie ważny okres.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Profesor Bernadeta Janusz, psychoterapeutka, współautorka książki Trać i Żyj, była naszym gościem dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani redaktor.